Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. A dzisiaj zaczynamy od spraw polskich, no bo głupota także w Polsce się szerzy. Otóż proszę Państwa, rząd proponuje powołać program Mój Elektryk 2.0, który to program jest kontynuacją programu Mój Elektryk 1.0. Chodzi o dopłaty, potężne dopłaty do samochodów elektrycznych. Na ten cel, jak mi się udało ustalić, rząd zamierza zmarnować aż 1 600 000 000 zł. Program Elektryk 2.0 zakłada dofinansowanie w wysokości 40 000 zł do zakupu auta elektrycznego i ma ruszyć na początku przyszłego roku. Oczywiście, jak to w socjalizmie, dopłaty są dla wszystkich, ale szczególnie dla wybranych, bo będą mogły skorzystać z niego tylko osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast osoby prowadzące inne niż jednoosobową działalność gospodarczą, czyli na przykład spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną, nie dostaną takiego doświadczenia. W programie Mój Elektryk 1.0 łączna dotacja wyniosła 660 milionów złotych dla przedsiębiorstw. Oczywiście, kto się ustawił jako pierwszy po dopłaty dla elektrycznych samochodów? Oczywiście ustawili się handlarze samochodami w Polsce, no bo przecież jak ktoś ma 30 samochodów, albo 50 samochodów, albo 100 samochodów, no to przecież dotację może sobie załatwić taką, że tylko jechać na Hawaje i sobie tam żyć, ale rząd o tym pomyślał i nie będzie dawał tych dotacji handlarzom elektrykami, w związku z czym rozpoczyna się teraz w branży handlu samochodami masowe zjawisko przechodzenia na jednoosobowe działalności gospodarcze tylko po to, żeby dostać dotację. I co się jeszcze dzieje? Otóż okazuje się, że planowane dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 40 000 zł wcale nie trafiają na taki podatny grunt, poza właśnie handlarzami samochodów, którzy chcieliby sobie założyć działalność jednoosobową, wziąć dotację, kupić taki samochód, sprzedać, wziąć kolejną dotację, kupić, sprzedać i tak dalej. Natomiast wcale, jak się okazuje, zwykli kierowcy nie są tym programem zainteresowani, z tego względu, że powszechną już wiedzą staje się to, że elektryki wcale nie są ekologiczne, dlatego że wydobycie surowców do akumulatorów i energochłonne procesy produkcyjne przewyższają często korzyści środowiskowe. Także produkcja jednej baterii do samochodu elektrycznego może generować nawet kilkadziesiąt ton emisji dwutlenku węgla, co oczywiście wyklucza mit o tym, jak to są bezwzględnie ekologiczne i jak to są zeroemisyjne. Co więcej, jak Państwo widzicie, auta elektryczne nie cieszą się jakąś wielką popularnością wśród polskich kierowców. Widać to na ulicach, gdzie ciągle tych samochodów elektrycznych jest jak na lekarstwo. I nawet mimo powołania programu Mój Elektryk 2.0, podobnie jak przy programie Mój Elektryk 1.0, widać, że zainteresowanie tym jest śladowe. Także rząd po prostu ogromne pieniądze jak zwykle zmarnuje. W czasie, kiedy powinniśmy się zbroić ze względu na sytuację na Ukrainie i oszczędzać w polskich finansach publicznych. Tymczasem, proszę Państwa, okazało się, że ostatnie pokolenie, czyli ta grupa ekowariatów, która ostatnio terroryzowała Warszawę, sformalizowała swoje postulaty albo żądania, albo roszczenia, jak kto woli. Więc oczywiście lewacy powiedzą tak, że miłujący ekolodzy, miłujący przyrodę postanowili sformułować dwa postulaty w stosunku do rządu Donalda Tuska, od których spełnienia uzależniają zaprzestanie blokowania ulic w Warszawie, jeśli tylko osiągną poprawę klimatu. Ja, człowiek konserwatysta, mogę powiedzieć, banda terrorystów usiłuje szantażować rząd, dlatego że rząd rozmawia z nimi przy pomocy słów, a nie przy pomocy pały. W każdym razie, jak wyglądają te dwa dwa postulaty. Otóż oczekuje Stowarzyszenie Ostatnie Pokolenie tego, że Donald Tusk przekaże 100% pieniędzy z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalny transport publiczny oraz drugi postulat, wprowadzi jeden bilet za 50 zł miesięcznie za cały transport w całym kraju. To znaczy, że na bilecie 50-złotowym będzie sobie można jeździć i metrem w Warszawie, i autobusem w Szczecinie, i tramwajem, prawda, w Krakowie. I ma to wszystko kosztować 50 zł. Także ostatnie pokolenie, jak widać, z tego uważa, że spełnienie tych dwóch postulatów przez premiera Donalda Tuska uchroni naszą planetę przed katastrofą klimatyczną i w związku z tym nie będą musieli już dłużej protestować i domagać się bardziej radykalnych kroków. No, narracja oczywiście dla kretynów, bo trudno uwierzyć, że jeśli by nagle w Polsce zniknęły wszystkie samochody, tak jak chce ostatnie pokolenie, to wtedy planeta się od tego poprawi, bo nikt nie będzie emitował dwutlenku węgla. Także pomysł dla idiotów oczywiście, ale taki pomysł, jeden z wielu w tym tygodniu, jaki był. Przenieśmy się do Lizbony. Rząd Portugalii wydał oficjalne zalecenie dla szkół podstawowych, żeby wprowadziły zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie placówek oświatowych. I minister edukacji, który się nazywa Fernando Alexandre, ogłosił, że resort przeprowadził badania. No, ciekawe, kto zarobił na tych badaniach. Jak to zwykle w socjalizmie, badania naukowe prowadzone przez rządy są bardziej kosztowne, niż byłyby prowadzone na wolnym rynku i zawsze prowadzą do takich wniosków, jakich chce zamawiający. To znaczy badania wykonywane przez lewicę od badań zwykłych różnią się tym, że mają wniosek, pod który trzeba napisać raport, a nie odwrotnie. I mówi tutaj minister edukacji Portugalii Fernando Alexandre, że przeprowadzono badania, które wykazały, że nadmierne używanie smartfonów przez dzieci jest szkodliwe. Patrzcie Państwo, jakie to wielkie, genialne, no epokowe wręcz odkrycie, że coś, czego jest za dużo, jest szkodliwe. No wszystko w nadmiarze jest szkodliwe. I picie, i palenie, prawda, i bieganie, i niespanie, i tak dalej. Więc używanie smartfonów też. I przy okazji się podzielił pan minister edukacji Fernando Alexandre pewną troską biurokratyczną z obywatelami Portugalii, bo mówi, że szkoły mają autonomię i mogą takiego zakazu nie wprowadzić, dlatego jego ministerstwo nie może wydać polecenia, tylko musi wprowadzić zalecenie, prawda? Jakby to była wielka różnica, ale mówi, że ministerstwo pracuje już nad tym, żeby na drodze ustawy wprowadzić ogólnokrajowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Także może i do tego dojdziemy. Także skutkiem tego będzie oczywiście w Portugalii jakaś szara strefa smartfonów albo coś takiego, bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby 8, 12, 13-letnie dzieci się temu tak ad hoc podporządkowały. Jeszcze głupiej jest we Francji. We Francji, zawsze, nie w całej Francji, ale w niektórych miastach Francji, zwłaszcza tych rządzonych przez masonów, gdzie masoneria jest najsilniejsza, to zawsze przed świętami Bożego Narodzenia zaczynają się przepychanki o miejskie dekoracje bożonarodzeniowe, czyli o szapki, choinki. I w mieście Béziers na północy Francji właśnie została po raz kolejny zaatakowana taka szopka i stała się przedmiotem obrad niezawisłego sądu lokalnego, a wszystko przez Stowarzyszenie Wolnomyślicieli i Ligę Praw Człowieka. To są takie dwie masońskie, lewackie organizacje we Francji. I one zaprotestowały przeciwko obecności szopki bożonarodzeniowej i choinki bożonarodzeniowej zainstalowanej w merostwie, czyli w siedzibie mera właśnie miasteczka Béziers. Miasteczko Béziers jest solą wokół francuskiej masonerii, bo od lat rządzi tam prawica, czyli konserwatyści. Zresztą burmistrz merostwa Béziers, pan Robert Ménard, odpowiedział, że ci, którzy nie chcą oglądać tej instalacji bożonarodzeniowej, to nie przychodzą do merostwa. Ale jak powiedział, to nikt z mieszkańców, nawet ci, którzy są niewierzący, nie skarżyli mu się, że taka ozdoba istnieje. Nikomu to nie przeszkadza. Przeszkadza to tylko właśnie Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli i członkom Ligi Praw Człowieka. No, ale wolnomyśliciele francuscy, no sami sobie tak o nie dali zamknąć ust i poszli do niezawisłego sądu. Złożyli w niezawisłym sądzie wniosek o tymczasowe zawieszenie wystawienia szopki do czasu, kiedy spór ostatecznie i prawomocnie rozstrzygnie niezawisły sąd. Natomiast niezawisły sąd w mieście Béziers wypłatał figla francuskim masonom, bo wysłał ich na drzewo. Wniosku nie uwzględnił, w związku z czym francuscy masoni odwołali się do sądu w miejscowości Montpellier i tu sąd w Montpellier wyda decyzję 17 grudnia, czyli 17 grudnia zdecyduje o tak zwanym zabezpieczeniu, czyli że do czasu rozstrzygnięcia prawomocnego szopka może albo nie może stać, no a jak stwierdzi, że nie może stać, no to tak jakby jej zakazał, bo przecież w ciągu tygodnia, który zostanie wtedy do Wigilii, to przecież niezawisły sąd francuski nie weźmie i nie wyda takiego prawomocnego wyroku. No i oczywiście sprawa podzieliła całą Francję. Gazeta Midi Libre ją opisuje. Tutaj ścierają się argumenty i mera, prawda, miasta i masonów, i ich prawników, i tak dalej. W każdym razie okazuje się, że we Francji, która już głupieje potwornie jako państwo i jako naród, to takie procesy są na porządku dziennym. Co Boże Narodzenie, to jakieś lewackie albo masońskie organizacje protestują przeciwko symbolom religijnym. No ja to jestem ciekaw, czy na przykład by zaprotestowali przeciwko Gwieździe Dawida, albo Hanuce, albo czy by zaprotestowali przeciwko Półksiężycowi. Chciałbym zobaczyć taki protest francuskich masonów przeciwko Półksiężycowi, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest silna mniejszość muzułmańska. Tymczasem atak terroru głupoty uderzył ostatnio w 77-letniego Harolda McQuakera z miejscowości Emo w stanie Ontario w Kanadzie. Ów 77-letni jegomość pełni funkcję burmistrza miasta Emo. Takie małe miasto, gdzie 1200 osób sobie spokojnie żyje w prowincji Ontario. W każdym razie on naraził się lokalnej grupie Rainbow Jasnych, ponieważ stwierdził, że nie będzie podejmował decyzji pod presją lobby Rainbow Jasnego. A o cóż takiego chodziło? Otóż chodziło o tak zwaną proklamację dumy, czyli odpowiednik jakiejś parady równości, której burmistrz Harold McQuaker jako burmistrz się sprzeciwił. Powiedział tak, że nie będzie w jego czasach urzędowania takie imprezy, nie będą się odbywać, a jeżeli komuś się to nie podoba, to najwyżej w kolejnych wyborach na niego nie zagłosuje. No to zaczęła z dumy, z oburzenia pękać organizacja Borderland Pride i pozwała do niezawisłego sądu samego burmistrza Harolda McQuakera i miasto Imo. Podniosła, że tutaj jest to wielka fala dyskryminacji i w rezultacie, i tu jest, proszę Państwa, fenomen, w rezultacie sprawą zajęła się Komisja Praw Człowieka stanu Ontario i wydała dwa takie wiekopomne, no właśnie nie wiadomo jak to powiedzieć, czy zalecenia, czy dyrektywy, czy rozkazy, no chyba bardziej rozkazy, bo miasto Imo nakazała zapłacić grupie Rainbow Jasty $10,000, a wójtowi, a burmistrzowi Haroldowi McQuakerowi nakazano zapłacić $5,000 i wysłano go na obowiązkowy udział w zajęciach reedukacyjnych o nazwie Prawa Człowieka 101. Taki jest jakiś kurs szkolenia i propagandy dla tych, którzy się opierają terrorowi Rainbow Jastych. W każdym razie burmistrz Harold McQuaker ogłosił publicznie, że tej kary nie zapłaci, bo ma tutaj do czynienia z terrorem środowisk Rainbow Jastych, a on jako demokratycznie wybrany gospodarz swojego 1200-osobowego miasta musi decyzję podejmować bez nacisku, w komforcie, w poczuciu odpowiedzialności za obywateli. I cóż takiego zrobiła wtedy organizacja Borderland Pride? Ano wzięła udała się do burmistrza i zażądała pobrania $5,000 bezpośrednio z jego konta bankowego. No w urzędzie przegnano tych terrorystów na drzewo i Rainbowiści udali się do banku, a tam bank ich oczekiwanie spełnił. Także patrzcie Państwo, jakie to, jak to rośnie w siłę. Ruch Rainbowiastych w całej Kanadzie, można sobie pójść do banku i zażądać zablokowania konta, prywatnego konta osobistego urzędnika, który nie ulega terrorowi Rainbowiastych. No, sprawa będzie miała ciąg dalszy, bo burmistrz Harold McQuaker oświadczył, że sam żadnej grzywny nie zapłaci. Decyzji administracyjnej co do przemarszu tej parady nie zmieni i co więcej nie weźmie udziału w zajęciach reedukacyjnych. Także nie pójdzie w wieku 77 lat na przymusową naukę zmiany poglądów i zobaczymy, jak się to dalej skończy. No, czy rainbowiaści kanadyjscy wymuszą na przykład w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wysłanie policji, żeby skuła tego dzielnego 77-letniego staruszka i wyprowadziła w kajdankach na przymusową reedukację. Przecież zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj tego urzędnika na reedukację wysłał nie sąd, tylko instytucja, która się nazywa Komisja Praw Człowieka, taka lewacka skrajnie instytucja w Kanadzie, która właśnie uzurpuje sobie prawo do tego, żeby wziąć i wchodzić w nasze życie z buciorami. Zaciekawiło mnie jeszcze to, co napisali Rainbowiaści po tym, jak zmusili bank do zablokowania $5000 z konta burmistrza. Napisali tak: seks jest świetny, ale czy kiedykolwiek zająłeś konto bankowe swojego burmistrza po tym, jak publicznie odmówił współpracy? Patrzcie Państwo, jakie ciekawe sformułowanie, współpracy, prawda? Jak przychodzą Rainbowiaści do konserwatywnego burmistrza i mówią: słuchaj, ty masz tutaj nam zorganizować paradę Rainbowiastych, a burmistrz mówi nie, to się nazywa, że nie chce współpracować, ale jak, prawda, przychodzą konserwatyści i mówią: przestańcie demoralizować nasze dzieci, a to się wtedy nazywa prawicowy ekstremizm. Pozostańmy za oceanem, bo tym razem nie Kanada, a Stany Zjednoczone. Otóż w Kalifornii lokalna partia demokratyczna chce wprowadzić ustawę chroniącą przemysł aborcyjny przed szkodami wyrządzanymi przez pigułki aborcyjne. I jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to najbardziej lewacki stan w Ameryce stanie się jeszcze bardziej lewacki. W każdym razie aż dwie nowe ustawy chce wprowadzić w życie partia demokratyczna w Kanadzie. Chce, żeby pierwsza ustawa miałaby chronić producentów, dystrybutorów, autoryzowanych świadczeniodawców opieki zdrowotnej i osoby fizyczne przed jakąkolwiek odpowiedzialnością cywilną, karną lub zawodową podczas transportu, dystrybucji lub podawania pigułek aborcyjnych, prawda? A druga ustawa nałożyłaby na prokuratora generalnego Kalifornii prawo, no bo przecież nie obowiązek, ale on by z tego bardzo chętnie skorzystał, ten Rob Bonta, żeby nakładać grzywny na miasta, które blokują budowę nowych obiektów aborcyjnych. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że jak kobieta się zgłasza do jakiegoś ośrodka aborcyjnego, mówi: ja chcę sobie tutaj aborcję zafundować i dostanie pigułkę i ta pigułka jej zaszkodzi, to wtedy ma nie mieć prawa pozwania do niezawisłego sądu firmy aborcyjnej. No a druga sprawa to chodzi o to, żeby nie było, żeby wyeliminować sprzeciw tych, którzy nie chcą mieć u siebie klinik aborcyjnych. Czyli jak to jest? No weźcie sobie Państwo przykład jakiegoś tam dowolnego miasteczka w Kalifornii, gdzie o urząd burmistrza rywalizuje lewak i konserwatysta, no i konserwatysta mówi tak: ja tutaj nie pozwolę na budowę ośrodka aborcyjnego. No i akurat w tej miejscowości jest więcej konserwatystów chrześcijan niż lewaków, no i oni mówią: no to dobrze, to wybieramy takiego faceta. No i on potem chce sobie wziąć i słowa dotrzymać, w związku z czym blokuje powstanie ośrodka aborcyjnego i wtedy bach, wchodzi prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, lewak skrajny oczywiście, i mówi: no to jak ty nie będziesz tutaj, odmówisz budowy obiektu aborcyjnego, to my ci tu taką karę wsadzimy jako burmistrzowi, że całe twoje miasto zbankrutuje. I tu jeszcze, jak sobie czytałem projekt tej ustawy, to zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że prokurator generalny Kalifornii, jeśli by ta ustawa, nie daj Boże, weszła w życie, będzie miał prawo nakładać karę, nie tylko jeśli odmówi jakieś miasto budowy nowego obiektu aborcyjnego, jeśli to odmówi go tam, odmówi tej budowy tam, gdzie taki ośrodek, gdzie władze takiego ośrodka mają ochotę go zbudować. Czyli na przykład ja sobie mieszkam w jakimś tam miasteczku w Kalifornii, ciężko pracuję, nagle ktoś dochodzi do wniosku: o, panie Leszku, tutaj pan ma domek nad jeziorem, nam się podoba, ale panu się tu nie może podobać, bo to jest taka okolica, że trzeba tu aborcję prowadzić, a nie żeby pan sobie tutaj żył z żoną, z dziećmi i z kimś tam jeszcze, więc proszę się stąd wynosić, a my tutaj napiszemy wniosek, że chcemy tu centrum aborcyjne zbudować. Ja mówię: zaraz, a wynosić mi się stąd, ja wam nie sprzedam tego. No to oni pędzą do burmistrza i mówią: burmistrzu, albo nam daj zgodę na wybudowanie centrum aborcyjnego na działce Szynowskiego, albo my ci tu doniesiemy do prokuratora bonty, a on jak ci karę przysoli, to wszyscy zbankrutujecie. Tak to właśnie będzie wyglądać. Możecie mnie państwo trzymać za słowo. W każdym razie, kiedy już ta projekt ustawy trafił pod obrady w Kalifornii, to oświadczenie w tej sprawie wydał sam prokurator generalny Kalifornii, Rob Bonta, i mówi tak: chcę jasno powiedzieć, Kalifornia pozostanie bezpieczną przystanią dla praw reprodukcyjnych i dostępu do opieki aborcyjnej bez względu na to, kto jest w Białym Domu. Czyli powiedział tutaj jeszcze Trumpowi: ty sobie tam rób z polityką aborcyjną, co chcesz, a my i tak tutaj w Kalifornii zrobimy po swojemu. Także, tak to jest. No, reakcją jest oświadczenie Stowarzyszenia California Family Council, czyli organizacji pro-life, która mówi, że będzie się na wszelkie sposoby przeciwstawiać na terenie całego stanu tego typu przepisom. Także, tak to wygląda. I proszę Państwa, na koniec zupełny fenomen. Otóż w Stanach Zjednoczonych uaktywnił się ruch 4B. Ruch 4B to jest taka skrajnie lewicowa, feministyczna organizacja, która zachęca kobiety do powstrzymania się od seksu drogą sterylizacji, bo ma napisane w swojej główne hasło, to jest: lepiej sterylnie niż racjonalnie, prawda? I o co tutaj chodzi? Otóż ruch 4B usilnie namawia swoje członkinie, ale także wszystkie inne kobiety w Stanach Zjednoczonych do następujących rzeczy: odmowa umawiania się na randki, odmowa uprawiania seksu, odmowa zawierania związków małżeńskich, odmowa rodzicielstwa. Wszystko to jest ich zdaniem uzasadnione oporem wobec ideologii wywyższającej mężczyznę ponad kobietę, prawda? Tak to jest. No i oczywiście w całym tym jakimś ideologicznym manifestie tego ruchu 4B to są informacje też o skutkach nieprzestrzegania tych zaleceń. Na przykład jak kobieta się umawia na randki, to skutkiem tego może się zakochać, a feministki i idiotki z ruchu 4B tego nie chcą. Jak uprawia seks, to może zajść w ciążę. Jak zajdzie w ciążę, no to automatycznie będzie matką, czyli zrealizuje tutaj postulat macierzyństwa, z którym ruch 4B walczy. W każdym razie, tym razem ruch 4B oświadcza, że te nawoływania do sterylizacji kobiet to odpowiedź na republikańskie posiadanie Kongresu i Białego Domu po dniu wyborów. Chodzi o wybory, które wygrał Donald Trump. I co więcej, ruch 4B domaga się wprowadzenia państwowego dofinansowania zabiegów sterylizacyjnych dla kobiet. Także, proszę Państwa, głupota jest niezgłębionym i nie bezgranicznym źródłem dziennikarskiej inspiracji. Opowiadam też Państwu, bo trzeba się zastanawiać czasem, które z tych pomysłów przyjdą do nas nad Wisłę. No, ruch 4B to jest coś, czego jeszcze nie mieliśmy. Nawet te nasze oszalałe feministki jeszcze na coś takiego nie wpadły. Także zobaczymy, czy i to do nas przyjdzie. Także tyle z najważniejszych wiadomości z zakresu terroru głupoty z minionego tygodnia. O tym, co przyniosą najbliższe dni, opowiem Państwu za tydzień. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.